Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Adam Przechszta, Demony Zemsty, Beria. Czyta Bartosz Głogowski, produkcja Audioteka. Rozdział pierwszy. Ze snu wyrwało mnie poczucie zagrożenia. Obudziłem się z bijącym jak oszalałe sercem. Przez dłuższą chwilę usiłowałem wrócić do rzeczywistości. Wreszcie zaczęły docierać do mnie dźwięki. Najpierw usłyszałem walenie w drzwi. Później łomotowi zawtórowały gardłowe męskie głosy, kontrapunktowane przez trzask repetowanej broni. Zwlokłem się z łóżka, spojrzałem na zegar. Dochodziła druga w nocy. Ki czort! Sąsiadów miałem spokojnych, co nie znaczy, że miłych. Gdyby zgromadzić wszystkie donosy, jakie na mnie nasmarowali, wygrałbym dzielnicowy konkurs zbierania makulatury. Narzuciłem szlafrok i podszłapałem do drzwi. Przechodząc obok biurka, odruchowo wysunąłem szufladę i sięgnąłem po Tokariewa, ale po namyśle odłożyłem pistolet. Bo i na co mógł mi się przydać? Pewnie Żora Malinin tłukł swoją babę, stąd i zamieszanie. Albo to pierwszy raz? Tyle, że do tej pory dyscyplinował żonę w dzień i bez wielkiego szumu. Ot, gad. Może dostał premię i wystarczyło mu na drugą flaszkę. No, już ja mu wyjaśnię, że nie należy zakłócać nocnej ciszy. Rozmyślania przerwał mi potężny huk. Zaraz potem kolejny. Zakląłem pod nosem i wypadłem na korytarz, zbiegłem piętro niżej. Pod mieszkaniem Malininów stało kilku uzbrojonych po zęby milicjantów. Jeden leżał na posadzce w kałuży krwi. Pokaźna dziura w drzwiach nie pozostawiała wątpliwości, że gospodarz lokalu nie jest w najlepszym humorze. Nie siląc się na delikatność, złapałem rannego za kołnierz munduru i odciągnąłem na bok. Wyglądało, że dostał breneką. Tylko skąd u Malinina broń? Może polował? Myśliwy, kurwa, jego mać. Pobieżnie zbadałem ranę pod obojczykiem, rozdarłem nieszczęśnikowi koszulę i założyłem prowizoryczny opatrunek. Co tu się dzieje? Rzuciłem gniewnie. Młody milicjant zamierzył się na mnie kolbą karabinu, ale inny, z oznaczeniami sierżanta na pagonach, powstrzymał go gwałtownym gestem. Spokój! Warknął. To pułkownik Razumowski. Przepraszam, wymamrotał blady na twarzy młodzik. Chłopak wyglądał, jakby miał zwymiotować. Wejdź piętro wyżej, mam telefon. Mieszkanie numer 8. Zadzwoń po karetkę. Poleciłem szorstko. Tylko nie zażygaj mi dywanu. Co się dzieje? Powtórzyłem, patrząc na plecy pędzącego do góry młodzieńca. Malinin, odparł z obrzydzeniem sierżant. Wywalili go z pracy i pije od tygodnia. Dziś zabrakło mu forsy, więc wpadł w szał. Sąsiedzi usłyszeli krzyki. Kiedy przyjechaliśmy, ten gnojek się zabarykadował i zaczął strzelać przez drzwi. No i cały czas wrzeszczy, żeby mu przynieść wódkę. Co z jego żoną i córką? Spytałem niespokojnie. Nie wiadomo. A mówiłem 100 razy tej idiotce, żeby złożyła skargę na męża. Ech, baby. Baby! Przytaknął sierżant z westchnieniem. Lokatorka z dołu, niejaka Worobiowa, twierdzi, że słyszała wcześniej 2 strzały, dlatego do nas zadzwoniła. Zakląłem ponownie. Ira Worobiowa była złośliwą suczką i autorką przynajmniej połowy pisanych na mnie donosów. Ale słuch miała doskonały i nigdy nie odważyłaby się wezwać milicji z błahego powodu. Trzeba sprawdzić, co z rodziną Malinina. Tylko jak? Pierwszy, który spróbuje sforsować drzwi, skończy jak ten wykrwawiający się w kącie nieszczęśnik. Czy któryś z was ma wódkę? Spytałem. Wódkę? Wymamrotał sierżant. Suchy i żylasty mężczyzna z sumiastym wąsem. O tej porze? No i jesteśmy na służbie. Przejdźcie się po mieszkaniach, poleciłem. Potrzebuję wódki. A tego tu, wskazałem rannego, znieście na parter, tylko ostrożnie. Po chwili zostałem sam. Milicjanci rzucili się wypełniać polecenia. Przyłożyłem ucho do drzwi, ale usłyszałem jedynie chrapliwy, nieregularny oddech. Malinin musiał być naprany do nieprzytomności, jednak żeby nacisnąć spust, nie trzeba wiele siły. Gwałtowny tupot zmusił mnie do odwrócenia głowy. Młody milicjant nie tylko odzyskał kolory, lecz wydawało się, że krew tryśnie mu z twarzy. Żeby mi tylko nie dostał apopleksji, pomyślałem. Słaba teraz młodzież, nie to co dawniej. Karetka już jedzie, zameldował głośno. Nieznacznym ruchem głowy nakazałem mu schować się za ścianą, w samą porę, bo w drzwiach pojawiła się kolejna dziura.
— Wódki!
— wrzasnął Malinin. Czekałem, aż wystrzeli po raz drugi. Wtedy mógłbym spróbować szczęścia, ale trzasnęła tylko łamana strzelba. A to gnojek. Zanim zdążyłem zareagować, załadował brakujący nabój. Znaczy, ma dwururkę. Prawdopodobnie. Bo zdarzały się konstrukcje z trzema i czterema lufami. A pomyłka, tu i teraz, mogła mnie drogo kosztować.
Mam wódkę, wysapał sierżant. Właściwie to bimber, ale...
Dawaj! Przerwałem mu niecierpliwie. Dopilnuj, żeby karetka zabrała rannego.
Co chcecie zrobić? Spytał niepewnie.
Pójdę z nim pogadać, a cóż by innego?
Zabiję was.
Zobaczymy. Rzuciłem krótko. Tylko nie róbcie żadnych głupstw. Pchnąłem drzwi.
Żora, nie strzelaj. To ja, Razumowski, zawołałem. Mam wódkę.
Właś, polecił Malinin, wychylając się zza węgła. Ostrożnie przekroczyłem próg mieszkania. Spotniała, opuchnięta twarz mężczyzny świadczyła, że pije nie pierwszy dzień. W przekrwionych oczach dostrzegłem błysk szaleństwa. Biała gorączka, jak nic. Mieszkanie Malininów było dwupokojowe. Wszedłem do salonu, przestąpiłem zwłoki. Dziewczynka leżała na wznak, z rozrzuconymi na bok ramionami. Dostała prosto w pierś. Miała 9 lat, a może 8. Nie znałem jej dobrze. Czasem na schodach widziałem drobne, nieśmiałe stworzonko na chudych nóżkach. Luda Malinina umarła od strzału w plecy. Ślady krwi na dywanie wskazywały, że próbowała się czołgać. Nie trzeba było geniusza, żeby pojąć, co się stało. Kiedy Żorik chwycił za broń, obie próbowały uciec. Luda zasłoniła córkę własnym ciałem i zapłaciła za to życiem. Mała musiała się odwrócić, może chciała prosić ojca o litość? Ale Georgi Konstantinowicz nie był w nastroju do słuchania czyichkolwiek błagań.
Dawaj!
Warknął Malinin, popierając rozkaz wymownym ruchem lufy. Podniosłem butelkę nad głowę. Najpierw oddasz giwerę, z ręki do ręki. Spróbujesz strzelić, będziesz chłeptał wódkę z podłogi. Malinin oblizał wyschnięte wargi, przełknął ślinę. Widać było, że nie ma ochoty dać mi broni, ale pragnienie go męczyło, a wódeczka mateńka wabiła. Och, jak wabiła.
Zabiję!
Zawył. Spróbuj. Odparłem zimno, podnosząc butelkę jeszcze wyżej. W oczach Żory zamigotały złe ogniki. Rozstawił szeroko nogi, podał mi strzelbę, jednocześnie wyciągnął rękę po wódkę. Zapewne zamierzał wyrwać mi flaszkę i w ostatniej chwili odskoczyć, nie wypuszczając dubeltówki z dłoni. Oddałem mu butelkę, a kiedy sprężył się do skoku, podstawiłem nogę i brutalnym chwytem odebrałem broń. Zerknąłem na spluwę. Nasza produkcja z Iżewska, załadowana brenekami, a jakże?
Saszka, no co ty?
Wymamrotał, kiedy przystawiłem mu lufę pod brodę. Dlaczego je zabiłeś? Spytałem miękko.
Diabeł podkusił, odparł prędko. I wódka, to wszystko wódka, kochałem je,
zapłakał. Bez słowa wyjąłem mu z ręki butelkę. Nawet padając, zatroszczył się o nią gadzina. Odkorkowałem zębami, pociągnąłem długi łyk. Masz rację, powiedziałem. Wszystkiemu winna wódka. I nacisnąłem spust. Zdawało się, że czaszka Malinina eksplodowała. Tapetę na przeciwległej ścianie pokryły bryzgi krwi i mózgu.
Towarzyszu pułkowniku!
Rumor za moimi plecami oznajmił przybycie posiłków. No, cokolwiek by powiedzieć, chłopcy nie stchórzyli. Żadne z nich orły, ale i nie tchórze, warto zapamiętać. Nic wam nie jest? Spytał zaniepokojony sierżant. Podszedłem do dziewczynki. Delikatnie zamknąłem jej oczy. Nie pamiętałem nawet, jak miała na imię. Janka, a może Julka? Wszystko w porządku. Powiedziałem o spale. Co z nim? Młody milicjant wskazał zwłoki Malinina.
A co ma być?
Zastrzelił się chłop, rozumiesz? Wyrzuty sumienia. Próbowałem mu wyrwać strzelbę, ale nie dałem rady.
Broń leży obok.
Zauważył z lekkim wahaniem. W chwili śmierci... Mięśnie wiotczeją, a odrzut sprawia, że broń niemal nigdy nie zostaje w ręku samobójcy, wyjaśniłem. Ale
Spokój, młody. Zgasił go sierżant. Ciebie tu nie było. Samobójstwo to samobójstwo. Tak wpiszemy w protokole. Zadecydował. Będzie o jednego chuja mniej. Dodał ciszej.
Gdybym był wam jutro potrzebny, znajdziecie mnie na Piotrowce. Poinformowałem. Co z tym rannym?
Z Waśką Tkaczowem? Lekarz powiedział, że jutro się okaże, jeśli przeżyje noc.
Skinąłem głową. Wyszedłszy na korytarz, musiałem przytrzymać się poręczy. Znienacka dopadła mnie jakaś słabość. Ściany zawirowały przed oczyma.
To tylko nerwy, wymamrotałem. Tylko nerwy.
Odwróciłem się, słysząc szmer za plecami. Na schodach stała Ira Worobiowa. Potargane włosy i niedbale zawiązany szlafrok świadczyły, że wybiegła z mieszkania w pośpiechu.
Co z Julią? Spytała bez tchu.
W chwilę później na jej twarzy pojawił się wyraz lękliwej rezygnacji. Na co dzień nie rozmawialiśmy ze sobą z oczywistych względów, jednak prawdziwa, niekłamana rozpacz w oczach kobiety sprawiła, że zatrzymałem się w pół ruchu.
On je obie. Odparłem głucho.
Ujrzałem tylko uciekające źrenice. Gdybym na moment odwrócił wzrok, nie zdążyłbym jej złapać. Stęknąłem z wysiłku. Sąsiadka ważyła dobre 70 kilogramów. Po czym ruszyłem na dół, bo nie miałem zamiaru cucić jej u siebie. Poza wszystkim innym, czort wie, co zrobi, kiedy tylko odwrócę głowę. Nacisnąłem łokciem klamkę. W chałupie Worobiowej siedziały trzy inne baby. Znałem je wszystkie z widzenia, ale żadna nie mieszkała w mojej kamienicy. Znaczy, wieści już się rozeszły.
Zajmijcie się nią, poprosiłem. Zemdlała.
Położyłem nieprzytomną na kanapie. Z bolesnym westchnieniem rozprostowałem kręgosłup. Choć od kilku lat ćwiczyłem regularnie, nie udało mi się wrócić do kondycji sprzed otrucia. Pieprzony Abakumow. Jedyna pociecha, że siedzi w więzieniu i nigdy z niego nie wyjdzie, chyba że na własny pogrzeb.
Co z Julką i Ludą? Spytała szybko staruszka otulona grubym, kraciastym pledem.
Wymownie pokręciłem głową.
Aresztowaliście Malinina? Bo chyba nie uciekł.
Nie uciekł.
Będzie teraz rąbał tajgę przez 20 lat,
rzuciła mściwie inna.
Ponownie zaprzeczyłem gestem.
Nie będzie, powiedziałem. Popełnił samobójstwo.
On?
Parsknęła gniewnie rozłożysta matrona pod 60.
Ta gnida? Nigdy w to nie uwierzę, że sam...
Urwała, wpatrując się we mnie z otwartymi ustami.
A jednak, mruknąłem, czużaja dusza patjomki.
Ira Worobiowa uniosła powieki, więc pożegnałem się zdawkowo i wyszedłem. Nie miałem ochoty na dalszą rozmowę. Może dam radę jeszcze się przespać? Nie dałem. Do samego rana majaczyła mi zastygła w wyrazie przerażenia zabiedzona buzia małej sąsiadki. Wysiadłem na przystanku niedaleko Piotrowki. Postawiłem kołnierz palta. Początek marca był chłodny. Zimny północny wiatr ganiał po niebie kłębiaste chmury, zanosiło się na deszcz. Choć przysługiwał mi służbowy samochód, od czasu do czasu rezygnowałem z luksusu, aby przejść się po ulicach albo przejechać którymś z przepełnionych tramwajów. Mimo układu z błatnymi wolałem kontrolować sytuację. A nuż jakiś urka spróbuje naruszyć porozumienie, jakie zawarłem z Cichym? W naszej stolicy obrotnych chłopaków nie brakuje, a takie inicjatywy najlepiej dusić w zarodku. Dyżurny powitał mnie skinieniem głowy. Na Piotrowce wszyscy wiedzieli, że nie lubię służbowej gimnastyki i wymownie wskazał palcem w górę.
Macie gościa, powiedział.
Kto zacz?
A kto go tam wie?
Wzruszył ramionami.
Jakiś dziwny, ni to wojsko, ni to partia. Nie pokazał żadnych dokumentów.
Przyprowadził go sam generał Maksimow. Westchnąłem w duchu i podziękowałem za informację. Maksimow od roku był szefem muru. Jeśli osobiście konwojował gościa, znaczy sprawa była ważna. Dobrze, jeśli nie śmierdząca. Zapewne nowa robota dla wydziału pościgowego. Oby tylko rzecz nie dotyczyła polityki. Takie sprawy były śmiertelnie niebezpieczne. A nie ma co ukrywać, czasy mieliśmy niespokojne. Towarzysz Stalin ostatni raz pokazał się publicznie kilka miesięcy temu i od tej pory prasa publikowała jedynie zdawkowe, suche komunikaty, w których zapewniała o świetnym zdrowiu i intensywnej aktywności Genseka. Tyle, że nikt w to nie wierzył.
Uniosłem brwi, widząc na korytarzu przed moim gabinetem Dimę Bugrowskiego. Poeta Bugrowski cieszył się opinią jednego z najlepszych śledczych MUR-u, a dzięki koneksjom ojca był też znakomicie poinformowany. Jeśli ktoś coś wiedział na temat tajemniczego gościa, to jedynie on. Co tam? Rzuciłem, witając się z Dimą uściskiem dłoni. Kłopoty, powiedział z posępną miną. Przyszedł taki jeden, z bezpieki. I co z tego? Albo to pierwszy? Pewnie jakiś zek uciekł im z etapu, albo... Nie. Gładko wszedł mi w słowo. Nie zek i nie z etapu. To grubsza sprawa. Polityczna. Gadaj, co wiesz. Słyszeliście o gruzińskiej mafii? Przytaknąłem. Gruzińską mafią nazywano najbliższych współpracowników Berii. Goglidze, Canawę, Mierkułowa, Włodzimirskiego i kilku innych. To jeden z nich. Czego chce? Chodzą słuchy, że Stalin długo już nie pożyje. Bugrowski ściszył głos. Szykują się zmiany. Po śmierci Gęseka Beria chce połączyć Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego z MSW i stworzyć super resort pod swoim kierownictwem. Jeśli mu się uda, jego władza nie będzie miała sobie równych. Oczywiście będzie potrzebował zaufanych ludzi, tyle że to nie takie proste. No a to dlaczego? Partyjna góra nienawidzi go jak wściekłego psa. Nie odważą się na otwartą konfrontację, no a przynajmniej nie od razu. Ale jeśli tylko będą mieli jakiś pretekst, żeby go osłabić, na pewno nie przepuszczą okazji. Podobno któryś z nich wkręcił swojego człowieka w najbliższe otoczenie Berii, a ten zdobył dokumenty kompromitujące niektórych Gruzinów. Ludzie Berii próbowali go sami dorwać, ale nie dali rady, więc przyszli do nas. Ten bezpieczniak naprawdę myśli, że pomogę Berii? Spytałem z niedowierzaniem. Możecie nie mieć wyboru, stwierdził ponuro chłopak. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, w drzwiach gabinetu stanął Maksimow. Jego mina wyraźnie wskazywała, że nie jest zachwycony moim widokiem. Saszka warknął. Wreszcie. Ograniczyłem się do ciężkiego westchnienia. Nie spóźniłem się nawet o minutę. Lecz szef ma zawsze rację, prawda? Właś! Zaprosił mnie szerokim gestem. Cóż było robić? Wszedłem. Za moim biurkiem siedział szczupły mężczyzna o twarzy łasicy i wyblakłych niebieskich oczach. Grube, niepasujące do reszty fizjonomii wargi nieznajomego, wygięte były w aroganckim grymasie. W palcach nerwowo obracał pióro. Razumowski! Zawołał. Ile mam na was czekać? Podszedłem do niego bez słowa. Spojrzałem wymownie na fotel. Bezpieczniak wzdrygnął się wyraźnie. Widać, nie był przyzwyczajony do konfrontacji. Po chwili wstał z ociąganiem. Tak lepiej, powiedziałem cicho. A jeśli jeszcze raz odezwiesz się do mnie takim tonem, przez najbliższy miesiąc będziesz mógł jeść jedynie kaszkę na mleku. Zapadłe policzki łasicowatego pokryły się apoplektyczną czerwienią. Myślałem, że wybuchnie gniewem albo odwoła się do Maksimowa, ale tylko obrzucił mnie wściekłym spojrzeniem. Mróz przeszedł mi po kościach. To był wzrok bestii. Bestii przyzwyczajonej do bezkarności i spełniania najbardziej zwyrodniałych pragnień. W odpowiedzi uśmiechnąłem się samymi kącikami ust. Przekaz był jasny. Jeśli to bezpieczniak, musiał znać moją biografię i wiedzieć, że nie raz i nie dwa wchodzili mi w drogę naprawdę poważni ludzie. I gdzie oni teraz? Ano na przepisowej głębokości, 2 metry poniżej poziomu ziemi, albo jak Abakumow, w drodze na cmentarz. Tak to, towarzyszu. Nieznajomy cofnął się o krok. Odchrząknął. Pułkownik Tagilin przedstawił się formalnie. Ja do was z prośbą, pułkowniku Razumowski. Usiadłem. Wskazałem mu krzesło dla interesantów. Maksimow już wcześniej przycupnął na skraju biurka. Na szczęście solidny przedrewolucyjny mebel wytrzymał. Generał nie należał do najszczuplejszych. Sprawa dotyczy kradzieży dokumentów. Zagaił bez wstępu Tagilin. Udało nam się ustalić, kim jest złodziej, jednak kiedy uciekł do Moskwy, straciliśmy trop. Uciekł skąd? Spytałem. Mężczyzna długo milczał, najwyraźniej zastanawiając się, czy odpowiedzieć na moje pytanie. Z Tbilisi wyrzucił z siebie w końcu. Gwiznąłem w duchu. Z Tbilisi do Moskwy kawał drogi. Jeśli bezpieka go nie złapała, gość musiał być naprawdę dobry. Czego jednak szukał w Gruzji?
Czyżby rzeczywiście odkrył jakieś sekrety ludzi Berry? Niektórzy właśnie tam zaczynali karierę. A może chodziło o samego Ławryntija Pawłowicza? Ciekawe. Tu, kontynuował Tagilin, jest wszystko, co wam potrzebne, żeby go złapać. Zwykła tekturowa teczka bez żadnych oznaczeń zawierała jedynie kilka kartek z podstawowymi informacjami. Dołączono do nich plik zdjęć przedstawiających poszukiwanego. Przejrzałem pobieżnie dokumenty, nie doczytałem się żadnych rewelacji. Z fotografii patrzył na mnie niepozorny mężczyzna o przerzedzonych włosach, jednak w jego wzroku było coś twardego. Zainteresowało mnie kolejne zdjęcie, zrobione w kawiarni. Na pierwszym planie znalazły się dłonie nieznajomego. Szczupłe, o długich palcach i masywnych, oszpeconych naroślami kostkach. A więc takie buty. Coś takiego wymagało długich lat ćwiczeń na pograniczu masochizmu, no i rzecz jasna, określonej wiedzy. Znaczy, nasz nieznajomy to profesjonalista najwyższej klasy. Nic dziwnego, że umknął bezpiece. Zapewne zostawiając na trasie ucieczki kilka trupów, co bardziej zadufanych w sobie czekistów. Spojrzałem na Maksimowa, ale ten nieznacznym ruchem głowy dał znać, że pozostawia wszystko mojej decyzji. Obecny szef MUR-u nie był tytanem intelektu, doskonale jednak rozumiał, że posiadam daleko większą władzę, niż wynikałoby to z pełnionej funkcji. Nie mam nic przeciwko, żeby pomóc bratniej służbie, powiedziałem z szerokim uśmiechem. Jednak muszę mieć zgodę przełożonych. Jestem pewien, że to formalność. Za to z tym chyba nie będzie problemu. Tagilin przerwał mi bezceremonialnie. Generale? Zwrócił się do Maksimowa. Miałem na myśli generała Poliakowa. Sprostowałem łagodnie. To właśnie jemu podlega MUR, a co za tym idzie i mój wydział. Generał Poliakow zaznaczył stanowczo, aby informować go o wszystkim, co mogłoby wpłynąć na nasze dochodzenia, bo część z nich kontroluje Komitet Centralny, a bywa, że i biuro polityczne. Niektórzy ścigani przez nas przestępcy to wrogowie państwa. Tagilin zagryzł usta. Najwyraźniej zdawał sobie sprawę, że Beria nie cieszy się popularnością wśród partyjnych elit. Ośmielicie się odmówić wykonania rozkazu towarzysza Berii? Nigdy w życiu. Po prostu poczekam na potwierdzenie przełożonych. Tagilin zerwał się z miejsca i wyszedł, trzaskając drzwiami. Oj, Saszka, Saszka, westchnął Maksimow. W co ty się znowu pakujesz? No a co mam zrobić? Odburknąłem. Wykonywać polecenia piesków Berry i nastawić przeciwko sobie grupę Chruszczowa i chuj wie kogo jeszcze? I po co? Bo przecież wiem, że Ławryntij Pawłowicz pośle mnie do piachu, kiedy tylko będzie mógł. Maksimow skrzywił się niechętnie, ale nie zaprzeczył. Polityka! Parsknął z pogardą. Ciekawe, czy dożyje czasów, kiedy będziemy mogli zajmować się po prostu swoją robotą. Zapomnij! Roześmiałem się, odzyskując dobry humor. Politycy to kurwy, państwo to burdel, a my pilnujemy w nim porządku, co stawia nas na pozycji Alfonsów. Generał pokręcił głową z dezaprobatą. Jednak w jego oczach nie zobaczyłem prawdziwego gniewu. Matołek. I proszę pamiętać, don Alfonso, że ma pan zaległości w papierach. Dodał cierpko. Jeszcze dziś chcę mieć raport na swoim biurku. Poczekałem, aż wyjdzie, po czym wystawiłem ostrożnie głowę na korytarz. Dima! Syknąłem. Poeta bugrowski pojawił się niczym dżin z butelki. Masz? Rzuciłem nerwowo. Chłopak bez słowa podał mi kilka kartek. Wszyscy wiedzieli, że raporty pisze mi bugrowski. Ja nie miałem do tego ani cierpliwości, ani talentu, lecz z ostatnim zalegałem ponad 2 tygodnie, bo poeta podłapał grypę i leżał w łóżku z 40-stopniową gorączką. To wszystko? Zapytał, bo chciałbym dziś odwiedzić Tatianę. Machnąłem przyzwalająco ręką, jednocześnie przeglądając raport. Nie żebym wątpił w zdolności Bugrowskiego, ale było o czym pisać. 2 rozbite samochody, zniszczony kiosk z gazetami, 2 rannych przechodniów i postrzelana jak sito reklama maskowskiej prawdy. Nasz ostatni klient zaszalał na całego. Naprawdę mogę? Spytał niedowierzająco Dima. Naprawdę, potwierdziłem. Ale za 3 godziny masz być z powrotem.
na wypadek, gdyby Tagilin naciskał. Musimy sprawiać wrażenie bardzo zapracowanych. Na jutro chcę mieć plan czynności operacyjnych w celu ujęcia... Urwałem, szukając wzrokiem akt najnowszej sprawy. Mameda Czugajewa, podpowiedział Bugrowski. Kto zacz? I komu się naraził, że pościg powierzono akurat nam? To nie jest zwykła sprawa kryminalna, prawda? Bugrowski spojrzał niespokojnie na zegarek, więc stuknąłem go w głowę. Jego miłość, skądinąd uzdolniona aktorka, występowała dziś na deskach MHAT-u w sztuce Czechowa, stąd niepokój chłopaka. Jak znałem życie, pewnie już zarezerwował stolik w jednej z lepszych restauracji stolicy. Panienka Tatiana miała spore wymagania. Na szczęście Dime było stać, aby je zaspokajać. Jak wszyscy moi ludzie, miał dodatkowe dochody, wielokrotnie przekraczające skromną milicyjną pensję. No, ponagliłem. Wiedziałem, że Dima dysponuje fotograficzną pamięcią. Jeśli raz przeczytał akta, potrafi mi streścić co najważniejsze. Nie miałem ochoty przedzierać się przez stertę makulatury. Nie dziś. Ciągle miałem przed oczyma twarz małej Julki. To urzędnik średniego szczebla. Zaczął posłusznie. Pracował w administracji w Aumaacie, zajmował się wydobyciem ropy naftowej i uranu. Kiedy oskarżono go o przekręty finansowe, zniknął bez śladu. Kontrola wykazała, że sprzedawał na lewo nie tylko ropę, ale i uran.
Komu?
Chińczykom.
Żartujesz?
Nic a nic. Nawiasem mówiąc, dochodzeniem zainteresowany jest komitet centralny. Jutro ma do nas przyjechać specjalny wysłannik KC. Zakląłem pod nosem. Sprawa śmierdziała na kilometr, ale co robić? Znowu przyjdzie nam wyciągać kasztany z ognia dla przewodniej siły narodu, jak żurnaliści nazywali partię. Chuj by to strzelił. Przecież to sprawa dla służb specjalnych, warknąłem. Bezpieka i Gieru siedzą w tym po uszy, przyznał. Ale to nie nasz kłopot. Nam kazali tylko znaleźć Czugajewa. Podobno prysnął do Moskwy, dodał na widok mojej miny.
Ech, jakby Gnojek nie mógł zaszyć się we Władywostoku albo Leningradzie.
Komandir, będę wam jeszcze potrzebny? Spytał Bugrowski.
No tak, co tam Czugajew czy Komitet Centralny przy panience Tani?
Z drugiej strony można chłopaka zrozumieć. Żaden aparatczyk z KC nie zapewni mu takich wrażeń jak Tatiana.
Zgiń, przepadnij, siło nieczysta, przyzwoliłem.
Bugrowski wypadł za drzwi, zanim dokończyłem zdanie.
Ech, młodość.
I niech mu tam. Wiedziałem, że w razie potrzeby chłopak da z siebie wszystko. Rozparłem się wygodnie w fotelu. Odruchowo rozmasowałem ramiona. Zawsze mi tężały, kiedy myślałem o Chińczykach. Wbrew obiegowym opiniom, nasza przyjaźń z Chinami nie była najwyższej próby. Z jednej strony Mao był nam wdzięczny. Gdyby nie bratnia pomoc, nigdy nie zdobyłby władzy. Z drugiej miał niebagatelne ambicje i drażniło go traktowanie Chin jako słabszego partnera, żeby nie powiedzieć wasala. Już po podpisaniu traktatu o przyjaźni w 1950 roku okazało się, że układ korzystny jest głównie dla nas. Prawie wszystkie pożyczki, jakich udzielaliśmy Chinom, miały być przeznaczone na zakup rosyjskiego uzbrojenia, a Mao zobowiązał się do otwarcia dla naszych produktów rynków Mandżurii i Xinjiangu. Sprawę zaogniła wojna koreańska. Stalin zmusił Chiny do wysłania na front 250 tysięcy ochotników, co znacząco poprawiło sytuację komunistów. Jednak wbrew obietnicom nie zapewnił operującym w Korei wojskom wsparcia lotniczego, a jedynie rozlokował samoloty na północnym wschodzie Chin, aby zapewnić osłonę wybrzeży. Zmusiło to Chińczyków do samotnej walki z siłami ONZ. Od tej pory rozgoryczony zdradą Mao wzywał nieustannie do podniesienia potencjału wojskowego HRL. Czyżby doszedł do wniosku, że może to zrobić na koszt nierzetelnego sojusznika? Kto wie? Bo o tym, że pewne rzeczy robił bez wiedzy, a nawet wbrew woli Stalina, wiedziałem lepiej niż inni. Ponure rozmyślanie przerwało mi pukanie do drzwi.
Wejść! Krzyknąłem.
Można, nie przeszkadzam wam? Zapytał ostrożnie poznany w nocy milicjant. Sierżant Kirpanow melduje się. Przerwałem mu nonszalanckim machnięciem dłoni.
Siadaj! Burknąłem.
I gadaj, w czym rzecz, mam mało czasu.
Przyniosłem wam protokół do podpisania. Rozumiecie, formalności. Przebiegłem wzrokiem dokument. Daleko mu było do poziomu raportów Bugrowskiego, ale nie znalazłem większych błędów. Złożyłem więc zamaszysty podpis. Coś jeszcze? Jak tam ten wasz Tkaczow? Kiepsko, odparł milicjant z rezygnacją. Chyba źle go postrzywali, bo dostał jakiegoś krwotoku. Po południu mają go znowu operować. Gdzie leży? Pewnie w naszym szpitalu. A gdzieżby indziej? Zabębniłem palcami w blat. Nasz resortowy szpital nie cieszył się dobrą opinią. Kilka lat wcześniej personel zdziesiątkowały aresztowania. Od tej pory kierowali nim ludzie cieszący się pełną aprobatą partii, za to nie mający wielkiego pojęcia o medycynie. Podniosłem słuchawkę telefonu, wybrałem znajomy numer. Z nadjeżdżą Somową rzuciłem krótko. Nadjeżdża Konstantinowna operuje, odparł nieznany mi kobiecy głos. Pułkownik Razumowski. Przedstawiłem się krótko. Poproście ją, żeby do mnie zadzwoniła, gdy skończy. To pilne. Od czasu starcia z Abakumowem widywałem się z Nadią tylko sporadycznie. Wolałem, żeby nikt jej ze mną nie kojarzył. Jednak nie wątpiłem, że spełni moją prośbę. Cóż, nasza znajomość miała też kontekst pozamedyczny. Co robicie? W głosie Kirpanowa usłyszałem nadzieję. Przenoszę twojego podwładnego do Sklifu. Może tam mu pomogą.
Dziękuję.
Nie dziękuj przed czasem. Jeśli w resortowym schrzanili robotę, może nie dożyć tych przenosin. Sam wiesz, jakich mamy lekarzy.
Wiem,
przytaknął niewesoło. Może dałoby się coś z tym zrobić, bo ostatnio więcej naszych ginie pod nożami tych rzeźników niż na służbie. Tylko w ciągu ostatniego roku w szpitalu zmarło 3 chłopaków z mojego komisariatu. Jeden z nich zgłosił się tam na badania, no i zbadali go, gnoje.
Naprawdę jest tak źle?
Myślicie, że żartuję? Doszło do tego, że ludzie boją się zwykłego prześwietlenia. Jeśli chcecie, na jutro dostarczę wam nazwiska ofiar naszych medyków. Podrapałem się po głowie. Resortowego szpitala nie odwiedzałem od lat. Mur miał własnego lekarza i gabinet z pełnym wyposażeniem. Wszystkie okresowe badania robiono na miejscu. Oczywiście dochodziły do mnie skargi. Nie sądziłem jednak, że sytuacja jest aż tak poważna. Nie na jutro, a za tydzień. Odparłem po namyśle. Za to chcę mieć dane z całej Moskwy. Dasz radę załatwić to dyskretnie?
Zrobi się, obiecał.
Wszyscy nasi mi pomogą.
Tylko pamiętaj, ostrzegłem, morda w kubeł.
Bo czort wie, co łapiduchy wymyślą, kiedy zorientują się, że ktoś im robi koło pióra.
Myślicie, że mają aż takie plecy?
Spojrzałem na sierżanta z politowaniem. Poprzedni dyrektor szpitala był członkiem Akademii Nauk.
Był?
Teraz rąbię tajgę, o ile żyję. Jeśli nie chcesz... Zacząłem, widząc minę milicjanta.
Nie, zajmę się tym.
Wzdrygnąłem się na ostry dźwięk telefonu.
Ech, nerwy już nie te.
Słucham. Rzuciłem sucho.
I ja cię kocham,
powiedziała ochrypłym ze zmęczenia głosem Nadia.
Co się stało?
Wyjaśniłem jej sprawę w kilku zdaniach, pomijając wszelkie kwestie osobiste ze względu na obecność Kirpanowa. Za godzinę twój Tkaczow będzie już w Sklifie, poinformowałem sierżanta, odkładając słuchawkę. Moja znajoma zajmie się nim osobiście. Milicjant odmeldował się regulaminowo i zostałem znowu sam. Podszedłem do okna. Burzowe chmury zasnuły niebo. Gwałtowne podmuchy wiatru szarpały okryciami przechodniów, zrywały z głów kapelusze. W sumie nic dziwnego w marcu. Wyjąłem z biurka butelkę koniaku. Nalałem do kieliszka na 2 palce. W zasadzie nie piłem alkoholu w pracy, ale dziś był parszywy dzień. Wychyliłem za lepsze jutro. Ciężarówkę zauważyłem z odległości kilkuset metrów. Stała tuż przy bramie, częściowo blokując wyjście. Ki czort! Na wszelki wypadek przełożyłem Tokariewa z podramiennej kabury do kieszeni płaszcza. Dotknąłem spustu. Jakby co, będę strzelał przez kieszeń. Lepiej dmuchać na zimne. Mimo układu z cichym zdarzało mi się wysyłać za kraty nieprzestrzegających zasad błatnych albo urków na gościnnych występach. Na pewno nie jeden chciałby mi podziękować. Podszedłem ostrożnie do wozu. Cofnąłem się, ustępując drogi robotnikom wynoszącym sporej wielkości drzewko cytrynowe.
Czyżby Worobiowa sprzedawała swoją dumę i radość? Zajrzałem na pakę. Była zapełniona dziwaczną zbieraniną mebli, obrazów i wyraźnie zeszłowiecznych bibelotów. Wyglądało, że moja ulubiona sąsiadka postanowiła się wyprowadzić. Dołożycie się? Spytał ktoś za moimi plecami. No tak, o wilku mowa. Towarzyszka Worobiowa stała w bramie, dlatego jej nie zauważyłem. Podobnie jak kilku innych znajomych bab. Dołożę? Na pogrzeb. Nie chcemy, żeby Julkę i Ludę spalili w krematorium. Przytaknąłem z roztargnieniem. Kremacja była droższa niż tradycyjny pogrzeb, dlatego mimo wysiłków propagandy dążącej do wykorzenienia religijnych zabobonów, mało kto korzystał z tej opcji. Jednak zakupione swego czasu w Niemczech nowoczesne piece krematoryjne trzeba było jakoś wykorzystywać. Dlatego poddawano kremacji ciała bezdomnych i zmarłych, którzy nie mieli krewnych, gotowych zorganizować zwykły pochówek. Wykupione miejsca na cmentarzu i wykopanie grobów to niewielki wydatek, kontynuowała Worobiowa, ale trumny, transport, pomniki to inna rzecz. Dlatego się składamy. Chcecie orkiestrę? Spytałem niepewnie. Dobrze by było, mruknęła któraś z kobiet. Ale za co? Ile by to kosztowało? Na razie wystarczy 200, może 300 rubli. Później trzeba będzie dopłacić przynajmniej drugie tyle. Załatwcie wszystko, opłacę rachunki. I zabierzcie z powrotem swoje graty. Z niesmakiem wskazałem na ciężarówkę. A orkiestra? Rzuciła bez tchu przysadzista babina pod 60. Niech będzie i orkiestra. Idąc do mieszkania, czułem na plecach spojrzenia sąsiadek. No, teraz dopiero posypią się donosy, informujące odpowiednie organy o moim podejrzanym bogactwie. Aj, chuj z tym, niech piszą suczki. Zanim otworzyłem drzwi, sprawdziłem odruchowo, czy wszystko jest na swoim miejscu. Było. Zarówno cienka, stalowo-szara nitka, przyklejona do zamka, jak i złożony z kilku pozornie przypadkowych kresek znak tuż przy ościeżnicy. Wyglądający jak efekt dziecięcej zabawy symbol był przekazem dla błatnych i znaczył mniej więcej tyle, co nie ruszaj tej chaty. Wiedziałem, że jeśli znajdę się w poważnym konflikcie z cichym, ta sama niewidzialna ręka, która go namalowała, sprawi, że zniknie bez śladu. Zdjąłem buty, przebrałem się i na bosaka pomaszerowałem do lodówki. Niestety nie miałem kiedy jej zaopatrzyć i wnętrze wypełniało głównie światło. Z westchnieniem rezygnacji otworzyłem konserwę, sięgnąłem po nieco czerstwe już bułki. Nie żebym narzekał. Bywało, że jadłem dużo skromniejsze posiłki, ale człowiek szybko przyzwyczaja się do luksusu. Nastawiłem wodę na herbatę. Wsypałem do kubka mieszaninę iwan-czaju i chińskiej czarnej herbaty. Od czasu pobytu w Listwiance taka najbardziej mi smakowała. Przygotowywanie kolacji przerwał mi dzwonek. A to kto? O tej porze nikt mnie nie odwiedzał. Może któraś z sąsiadek postanowiła omówić detale pogrzebu. Kobieta nosiła wytworne palto. Kapelusz z elegancką woalką skrywał jej twarz. Ubrania na pewno nie wyprodukowano w Rosji, a widoczna w postawie mojego gościa rzadko spotykana dystynkcja sugerowała, że nie reprezentuje miejscowej organizacji partyjnej. Zresztą agitatorzy nigdy nie chodzili w pojedynkę. Słucham. Spytałem, stając w progu. Może wpuścisz mnie do środka? Zasugerowała cierpkim tonem, podwijając woalkę. Bez słowa usunąłem się z przejścia. Lidia Zosimowna Sivers. Żywa legenda wojennej rozwiedki. Jak głosiła fama, była kochanka generała Wołkowa. Nigdy nie traciła czasu na towarzyskie konwenanse. Jeśli mnie odwiedziła, musiała mieć powód. Kurewsko ważny powód. Poczułem mróz wzdłuż kręgosłupa. Zaprosiłem ją do stołu. Poczęstowałem herbatą. Zupełnie niezła. Pochwaliła z roztargnieniem, kosztując aromatycznego napoju. Podsunąłem jej ciasteczka. Odmówiła ruchem głowy. Musimy porozmawiać, oznajmiła. Przełknąłem z trudem ślinę. Twarz Lidii Zosimowny przypominała wyciętą w kamieniu rzeźbę. Oczy przybrały odcień stali. Słucham. Musisz dopilnować, żeby dokumenty zdobyte przez Iwanowa trafiły do Paryża, powiedziała. Przez moment nie kojarzyłem nazwiska. Potem przypomniałem sobie, że to jeden z pseudonimów operacyjnych poszukiwanego przez bezpiekę Zbiega. Zwariowaliście. Nie dotknę tej sprawy nawet bosakiem. Niech go ściga Tagilin. Nie masz wyboru. Oni cię zmuszą.
Akurat. Niech spróbują.
Nie będą próbowali, tylko to zrobią. Odparła zmęczonym głosem. I proszę cię, nie krzycz. Głowa mnie boli.
Grupa Chruszczowa nigdy nie pozwoli na wzmocnienie pozycji Berii. Stwierdziłem stanowczo.
Wiedzą, co to dla nich oznacza. Być może te skradzione papiery to jedyna szansa na pokonanie albo choćby osłabienie Ławryntia Pawłowicza.
Owszem, przytaknęła, lecz nie w taki sposób, jak myślisz.
To może mnie oświećcie.
Nie ma mowy. I tak ryzykuję, rozmawiając z tobą.
Za to ja niczym nie ryzykuję. Warknąłem ze złością.
Lidia Zosimowna przez jakiś czas obracała w dłoniach filiżankę, jakby chciała się ogrzać. Wreszcie odstawiła naczynie.
Nie potrafisz nawet wyobrazić sobie stawki w tej grze, powiedziała ze znużeniem. Od dawna byłeś elementem większego planu, ale...
Pionkiem, wtrąciłem gniewnie.
Pionkiem, przyznała. Ale przez lata stałeś się dla mnie kimś dużo ważniejszym. Wiele razy pomagałam ci, mimo że teoretycznie można, a nawet trzeba było spisać cię na straty. Lecz nie potrafiłam się na to zdobyć.
Spojrzałem na Lidię Zosimowne z niedowierzaniem. Wyglądało, że mówi szczerze.
Nie jestem rzecz jasna nieomylny, ale jeśli setki i tysiące razy musisz oddzielać prawdę od fałszu, w końcu wyrabiasz sobie instynkt, intuicję. Niemal tak niezawodną, jak wykrywacz kłamstw.
Sivers nie kłamała.
Jednak teraz to inna rzecz. Odezwała się po krótkiej przerwie. Jeśli będzie trzeba, poświęcę twoje życie, swoje i tysiąca innych ludzi.
Co jest dla was tak ważne, że tak łatwo szafujecie moim i swoim losem?
Niełatwo. Wierz mi, że niełatwo.
Czekałem na wyjaśnienia, ale kobieta jedynie uśmiechnęła się smutno.
Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, powiedziała wstając.
Odprowadziłem ją do drzwi. Później podszedłem do okna. Zadziałał instynkt. Lidia Zosimowna wsiadła do obdrapanej pabiedy, lecz pozornie przypadkowy ruch wokół Sivers wskazywał, że ubezpiecza ją przynajmniej kilka osób. Co dziwne, żadna z nich nie wyglądała na agenta wojennej rozwiedki, a tym bardziej bezpieki.
Zauważyłem trzech mężczyzn i młodą dziewczynę. Mimo że nie wyróżniali się z tłumu i zachowywali jak profesjonaliści, coś sprawiało wrażenie, wręcz sugerowało, że nie są u siebie.
Obcy wywiad?
Bzdura. Jednak jeśli wykluczyć tę ewentualność, to kim byli?
Wróciłem do stołu. Nalałem sobie wódki. Nie żeby się upić. Czasem odrobina alkoholu pozwalała mi oderwać się od codziennych kłopotów i uspokoić nerwy, a co za tym idzie, lepiej zanalizować problem.
Jednak nie dzisiaj.
Dziś czułem nieprzyjemny ucisk w okolicy brzucha, tak jakbym połknął ołowianą kulę, a gonitwa myśli uniemożliwiała chłodne podejście do sprawy.
Cóż, trzeba będzie poczekać, dopóki sytuacja się nie unormuje, o ile się unormuje.
Leżąc już w łóżku, wciąż czułem niepokój. Nie ulegało wątpliwości, że cokolwiek bym postanowił, narobię sobie znowu wrogów. Jeśli rozpocznę pościg za Iwanowem, podpadnę grupie Chruszczowa. Jeżeli złapię Iwanowa i oddam bezpiece dokumenty, które ukradł, narażę się Lidii Zosimownie. A gdybym nic nie zrobił, Beria rozdusi mnie jak pluskwę. Pewnie Tagilin już mu doniósł, że usiłuje wykręcić się z całej afery.
Szlak by to trafił.
Zasnąłem dopiero nad ranem. Wychnąłem z głębokiego snu, zaalarmowany hałasem. Ktoś walił w moje drzwi, jakby chciał rozbić je w drzazgi.
Kto tam? Warknąłem.
Łup, łup, łup. Najwyraźniej nie zrobiłem wrażenia na wandalu. Co więcej, podobne hałasy dochodziły z góry i z dołu, co sugerowało, że dobijano się nie tylko do mojego mieszkania.
Bezpieka?
Wątpliwe. Czekiści po prostu wyważyliby drzwi.
Zaklałem wściekle i sięgnąłem po broń.
Kto tam?
Powtórzyłem.
Włączcie radio. Natychmiast włączcie radio.
Usłyszałem podszyty histerią głos Worobiowej.
Podszedłem do aparatu i przekręciłem gałkę. Odbiornik zatrzeszczał. Po chwili przez radiowy szum przebił się głos spikera. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Rada Ministrów ZSRR i Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z głębokim żalem zawiadamiają partię i wszystkich ludzi pracy Związku Radzieckiego, że 5 marca o 9.50 wieczorem po ciężkiej chorobie zmarł przewodniczący Rady Ministrów Związku Radzieckiego i sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Józef Wissarionowicz Stalin. Nogi ugięły się pode mną. Usiadłem na podłodze. Z oddali dochodziły jakieś krzyki i kobiecy płacz. Nie żałowałem Stalina, ale jego śmierć otwierała nowy rozdział w historii mojego kraju, a może i świata. Nadchodził czas przemian. Rozpoczynała się walka o władzę. A największą szansę na zwycięstwo miał nienawidzący mnie Beria. Jeżeli uda mu się zająć miejsce Stalina, będę miał szczęście, jeśli zdążę strzelić sobie w łeb, bo istniały gorsze opcje, dużo gorsze opcje. Rozdział drugi. Wezwano mnie do gabinetu Maksimowa. Najwyraźniej Tagilin uznał, że najlepiej będzie załatwić sprawę oficjalnie, a przy okazji upokorzyć i generała. Wiedział doskonale, że tym razem nikt mu się nie sprzeciwi. Ot małe radości małych ludzi. Zameldowałem się regulaminowo, wbiłem wzrok w ścianę. Z lewej spoglądał na mnie surowo Stalin. Z prawej widniał profil żelaznego Feliksa. Generał Maksimow nie podnosił oczu, tak jakby dostrzegał coś interesującego na dywanie. To zdecydowanie nie był mój dzień. Towarzyszu Razumowski, partia powierzyła nam dochodzenie szczególnej wagi, powiedział wypranym z emocji głosem. Szczegóły wyjaśni wam pułkownik Tagilin. Może u mnie? Zaproponowałem. Maksimow przyzwalająco skinął głową. Wyszedłem więc na korytarz. Za plecami usłyszałem pospieszne kroki. Gdzie tak pędzicie, Razumowski? Spytał z niezadowoleniem Tagilin. Muszę wam przekazać rozkazy towarzysza Berii. Otworzyłem drzwi i zaprosiłem bezpieczniaka gestem do swojego gabinetu. Słucham, powiedziałem zajmując miejsce za biurkiem. Tagilin skrzywił się niechętnie, najwyraźniej doszedł do wniosku, że zaoferuję mu swój fotel. Może przeproszę za wcześniejsze zachowanie. Nie doczekasz się, gnoju, pomyślałem. Wiecie, o co chodzi? Odezwał się burkliwie. Musicie dorwać Iwanowa i zabrać mu dokumenty. Daję wam na to tydzień. Dodał ze złośliwym uśmiechem. Wyciągnąłem papierośnicę. Zapaliłem, nie częstując bezpieczniaka. Z namysłem wydmuchnąłem dym w stronę sufitu. W normalnej sytuacji pewnie wykonałbym jakiś pojednawczy gest. Nie jestem samobójcą, ale mój los był już przesądzony. Wyczytałem to w oczach Tagilina. Kiedy tylko wykonam polecenie Berii, pójdę pod ścianę. W tej sytuacji nie było sensu się podlizywać. Dajecie mi tydzień? Spytałem łagodnie. Wy osobiście? Nie wiedziałem, że towarzysz Beria pozwolił wam decydować w tej sprawie. Odniosłem wrażenie, że jesteście tylko posłańcem, nikim więcej. Trafiłem. Na policzkach Tagilina wykwitły czerwone plamy. Jeśli sprawa była tak ważna, że zainteresowany nią był sam Ławrentij Pawłowicz, liczył się tylko rezultat. A skoro bezpieka nie była w stanie dorwać Iwanowa, do czasu załatwienia sprawy byłem nietykalny. Co innego później. 7 dni to zdecydowanie za mało. W tej sytuacji muszę zameldować towarzyszowi Berii, że nie jestem w stanie wykonać zadania. Kontynuowałem. Nie spiesząc się sięgnąłem do telefonu, ale bezpieczniak okazał się szybszy i przycisnął dłonią słuchawkę. No dobrze, nie ma żadnego nieprzekraczalnego terminu, przyznał dysząc ciężko. Coś jeszcze? Rzuciłem z pozorną beztroską. O tak, jest jeszcze coś, odparł nagle odzyskując dobry humor. Ponieważ biuro polityczne uznało, że schwytanie tego, jak mu tam Czugajewa, jest ważne dla obronności państwa, będziecie prowadzili oba śledztwa jednocześnie. To chyba nic trudnego dla waszego wydziału. Podobno jest najlepszy. To prawda. Przytaknąłem, starając się nie okazywać przepełniającej mnie złości. To właśnie dlatego prosicie mnie o pomoc. Wiesz, że Zabiję cię osobiście? Spróbujesz, sprostowałem. Zanim zdobył się na odpowiedź, wydmuchnąłem mu dym prosto w twarz. Wychodząc, trzasnął drzwiami z taką siłą, że zakołysały się portrety na ścianach. Cóż, i tak nie zostalibyśmy przyjaciółmi. Nie minęła minuta, kiedy w progu pojawił się Bugrowski. Poeta rozejrzał się ostrożnie i przysiadł ciężko na krześle. Mówiłem, że was zmuszą, powiedział ponuro. Co teraz? Będziemy szukać Czugajewa i Iwanowa. Obu naraz? Przytaknąłem ruchem głowy. Zwariowali, nie damy rady. Wzruszyłem ramionami. Bugrowski nie był głupi. Wiedział, że nie mamy wyjścia. Od czego zaczniemy? Jeszcze dziś pogadam z Cichym, potem zobaczymy. Myślicie, że któryś z nich ukrywa się wśród urków? Wątpię. To nie ten typ ludzi. Ale błatni mają oczy tam, gdzie nie sięga wzrok milicji, a nawet tajnych służb. Kto wie, czy nie wpadną na jakiś ślad? Możliwe. Zgodził się bez przekonania Bugrowski. A poza tym? Sięgnąłem po teczkę Czugajewa i podsunąłem poecie wymownym gestem. Ja zajmę się Iwanowem, ty naszym przedsiębiorczym Kazachem, wyjaśniłem, widząc zaskoczenie na twarzy chłopaka. Jego matka urodziła się w Moskwie, Kazachem był tylko ojciec, poprawił mnie z roztargnieniem. Nieważne, machnąłem ręką, zajmij się tym. Powierzacie mi samodzielnie śledztwo takiej wagi? Spytał niedowierzająco. Przecież się nie rozdwoję, mruknąłem. Brakuje ci jeszcze doświadczenia, ale myślę, że dasz sobie radę. Jedna uwaga, nie waż się działać w pojedynkę. Jeśli pomagają mu Chińczycy... Zawiesiłem wymownie głos. To co? Zmarszczył brwi Bugrowski. Przecież to tylko... Przerwałem mu kuksańcem, solidnym kuksańcem. Komandir! Zaprotestował. Bez słowa zdjąłem marynarkę i podwinąłem rękawy koszuli, demonstrując szramy na przedramionach. Wyglądały jak sino-czerwone węże. To pamiątka po spotkaniu z agentami Xingbao. Wyjaśniłem sucho. Xingbao? Powtórzył od razu bezbłędnie wymawiając słowo. Wywiad. Chińczycy pisali traktaty na ten temat, kiedy nasi przodkowie skakali jeszcze po drzewach. Sam wyraz składa się z dwóch znaków. Xing, co można przetłumaczyć jako realne fakty albo sytuacja, i Bao. Ten drugi symbol pochodzi od bardzo starego piktogramu, oznaczającego osobę powaloną na kolana, z unieruchomionymi rękoma, zmuszoną do składania zeznań. Jeśli wejdziesz w drogę chińskim agentom, sam znajdziesz się w takiej sytuacji, a wierz mi, to nic przyjemnego. Przecież jesteśmy sojusznikami, jak wy... Powstrzymałem go stanowczym gestem. Dość gadania, uciąłem. Do roboty. Kiedy wyszedł, długo jeszcze masowałem stare blizny. Ech, szlak by to. Czas zmienić nastrój, zanim zabiorę się do poszukiwań Iwanowa, bo nie będzie łatwo. Podniosłem słuchawkę i zamówiłem stolik w restauracji sowiecka. Wysiadłem z tramwaju. Rozejrzałem się dyskretnie, udając, że sprawdzam, która godzina. Odruch. Bezsensowny w tym miejscu i tych okolicznościach. Obecnie nikt na mnie nie polował. Dopóki nie złapię Iwanowa, byłem bezpieczny. Zatroszczy się o to sam Ławrentij Pawłowicz. Prawda, że później sytuacja może zmienić się radykalnie. Zauważyłem go niemal od razu. Na pierwszy rzut oka widać było, że nie stanowi żadnego zagrożenia. Ot, drobny staruszek, ubrany w wytworne niegdyś, a dziś wyraźnie wyświechtane palto. Sam nie wiem, co zwróciło moją uwagę. Jego postawa, sposób, w jaki trzymał głowę, a może tęskny wzrok skierowany w stronę wejścia do restauracji. Przy tym wszystkim nie wyglądał na pijaka czy kogoś, kto nie ma co jeść. Pomóc wam w czymś, towarzyszu? Spytałem. Dziękuję, nie trzeba. Odparł, nie odrywając oczu od wejścia. Wzruszyłem ramionami i pomaszerowałem w stronę knajpy. Miałem dość własnych zmartwień. Cudze mi niepotrzebne. Przepraszam, usłyszałem po chwili. Idzie pan do Jaru? Jakiego do licha Jaru? Chcę po prostu coś przekąsić. I wypić. Dodałem po namyśle. Ta restauracja kiedyś tak się nazywała. Wyjaśnił. Dawno temu. Może pójdzie pan ze mną, zapraszam. Zaproponowałem kierowany niezrozumiałym impulsem. Opowie mi pan o dawnych czasach. Staruszek zawahał się na moment, po chwili skłonił z wdzięcznością. Zauważyłem, że formę pan potraktował jako coś oczywistego. Najwyraźniej nie przepadał za proletariackim wy. Ciekawe. Przepuściłem go w drzwiach, po czym weszliśmy do holu. Oddaliśmy okrycia szatnierzowi. Nieznajomy miał na sobie elegancki garnitur o staromodnym kroju. Z brutaszy wystawała ozdobna poszetka. Na palcu mężczyzny zauważyłem masywny złoty sygnet. August Worącow przedstawił się, podając mi rękę. Razumowski. Odwzajemniłem uścisk. Miałem stałą rezerwację. Usiedliśmy więc od razu przy stoliku i mój towarzysz przywołał kelnera uniesieniem dłoni. Jak zauważyłem, zrobił to odruchowo, tak jakby powtarzał gest wykonywany setki razy. Proszę się nie krępować, powiedziałem, napotkawszy niepewny wzrok Worącowa. Galaretę z byczych ogonów sobie darujemy, powiedział z lekkim niesmakiem, studiując menu. Poproszę bowstrogonów, barszcz staromoskiewski, sałatkę z krewetek tygrysich, do tego przydałyby się zakąski. Zdaje się na pański gust, powiedziałem. W takim razie czerwony kawior i solone grzybki. Dla mnie kotlet kijowski i zupa rybna. Szybko uzupełniłem zamówienie. Obiecał pan opowiedzieć o historii tej restauracji. Przypomniałem, kiedy zostaliśmy sami. No, oczywiście, uśmiechnął się Worącow, z przyjemnością. Kiedyś byłem tu stałym gościem. Wie pan, skąd pochodzi nazwa Jar? Zaprzeczyłem ruchem głowy. W 1826 Francuz Tranqui Yard otworzył restaurację na moście Kuznieckim. Tu, gdzie siedzimy, Jar pojawił się 10 lat później. Początkowo był to niewielki drewniany budynek. W 1871 lokal kupił niejaki Aksjonow. Później przejął go były oficjant Aleksiej Sudakow. Ten ostatni właściwie zbudował go od nowa. Od tego czasu niewiele się tu zmieniło. Rozejrzałem się, jakbym przyszedł tu pierwszy raz. Rzeczywiście wystrój był zdecydowanie przedrewolucyjny. Złocone plafony, gabinety dla gości pragnących pobiesiadować w samotności lub w wąskim gronie, kryształowe żyrandole. Sudakow kazał tu zbudować loże dla rodziny imperatora, choć ten nigdy nie odwiedził Jaru. Ale bywało tu wiele innych sławnych osobistości. Savva Morozov, Czechow, Gorki, Szaliapin, Balmont, a nawet Rasputin, kontynuował Worącow. Tymczasem przy naszym stoliku wyrosło jak spod ziemi dwóch kelnerów. Pojawiły się zamówione dania i wódka. Rozlałem alkohol, uniosłem szkło. Za stare, dobre czasy, powiedziałem z uśmiechem. Worącow zaaprobował toast z wyzywającym błyskiem w oku. Mam 75 lat, powiedział pozornie bez związku. Niewiele mi już zostało. Nie jestem kapusiem, odparłem obojętnie. Z mojej strony nic panu nie grozi, o ile nie zacznie pan strzelać do portretów wodzów rewolucji. Wtedy musiałbym zareagować. Pracuję w milicji. Wyjaśniłem, wskazując wzrokiem ogromnych rozmiarów podobiznę Stalina. Mięśnie na policzkach Worącowa zagrały. Nie zdążyłem jednak odczytać emocji. Mój towarzysz odgonił je gestem, jakby zrywał z twarzy pajęczynę. Tym lepiej, mruknął. Przez jakiś czas delektowaliśmy się jedzeniem, z rzadka sięgając po kieliszki z wódką. Pewnie ciekawi pana, co tu robię, spytał Worącow po kolejnym toaście. Odrobinę, przyznałem. To coś w rodzaju podróży sentymentalnej. Odwiedzam miejsca, które znam z czasów młodości, takie, w których zachowały się okruchy dawnych wspomnień. Ale dlaczego nie wszedł pan do Jaru? Nie stać mnie. Zresztą tu wpuszczają tylko aparatczyków, nową elitę intelektualną i hokeistów, odparł, łagodząc wypowiedź uśmiechem. Nie stać? A, ma pan na myśli ten sygnet. To pamiątka rodowa, nigdy bym go nie sprzedał. A poza tym lokalem zostało coś jeszcze z dawnej Moskwy? Owszem, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Oświeci mnie pan? Dlaczego nie? Jestem panu coś winien za poczęstunek i możliwość odwiedzenia starych kątów. Słucham, zachęciłem. A pan ma jakieś skojarzenia? Gastronom numer 1? Rzuciłem niepewnie. Tak, to dawny dom towarowy Jelisiejewa, przytaknął.
Znał go pan?
Owszem, odparł jakby nigdy nic. Należeliśmy do tego samego klubu. Poznałem go w 1915, kiedy formalnie otrzymał dziedziczne szlachectwo. Wcześniej jako kupiec nie